ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Słuchacie radia RMF FM, czas na podsumowanie dnia. Za nami 18 października. Hasło przewodnie to Marian Banaś kontra służby. Michał Gardias, zapraszam. Zaczynamy od politycznej informacji dnia. Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, zorganizował w poniedziałek konferencję, na której poinformował, że służby zmuszały świadków do składania fałszywych zeznań przeciwko niemu i jego rodzinie. Tym tematem zajął się nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Pytanie, jakie prezes NIK ma dowody?
Prezes NIK poinformował, że ma pisemne oświadczenia tych osób. Chodziło o zeznania, które obciążałyby nie tylko jego, ale także jego rodzinę.
W zamian za to osobom tym proponowano opuszczenie aresztu tymczasowego i oczekiwanie na proces w domu. Ponieważ nie uległy szantażowi przedstawicieli prokuratury i służb specjalnych, spędziły w areszcie tymczasowym prawie 2,5 roku.
Ani prezes Banaś, ani jego prawnik Marek Małecki nie chcą ujawniać danych tych osób. Jak twierdzą, chodzi o to, by je chronić. Wiadomo natomiast, że tych osób jest kilka.
Wiemy o osobach i dysponujemy informacjami od osób, które były przesłuchiwane w charakterze świadka, gdzie również im składano pewne propozycje, ale kluczowe dokumenty pochodzą od osób, które mają jakieś inne zarzuty i są poddawane wielomiesięcznym aresztom.
A te dokumenty z dowodami mają trafić do komisji śledczej, oczywiście, jeśli Sejm zdecyduje się na jej powołanie.
A jeśli chodzi o komisję, prawnicy Banasia mówili tak. Prokuratura jest sędzią we własnej sprawie, dlatego chcemy powołania komisji śledczej w sprawie nakłaniania przez agentów spec-służb i prokuratorów do składania fałszywych zeznań obciążających prezesa NIK. Krzysztof Zasada wyjaśni, co ta komisja śledcza miałaby konkretnie zbadać.
Marianowi Banasiowi i jego prawnikom chodzi o skontrolowanie działalności prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Po pierwsze, komisja miałaby zbadać nadzór Ziobry nad podległymi mu instytucjami. Po drugie, lekceważenie przez śledczych zawiadomień prezesa Izby. Było ich dotąd 67, tylko w 3 przypadkach wszczęto postępowania. Komisja powinna się też zająć, jak twierdzą prawnicy Banasia, błędami formalnymi w wniosku o uchylenie immunitetu prezesowi Izby oraz selekcjonowaniem przez prokuraturę materiału dowodowego dla posłów, którzy mają decydować o immunitecie prezesa NIK. On sam tak skomentował rewelacje, które przekazał mediom.
Nigdy w przeszłości aparat państwa nie pracował tak usilnie nad usunięciem ze stanowiska prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Postanowiłem przekazać opinii publicznej szokującą informację, która w każdej zdrowej demokracji wywołałaby dymisję najważniejszych urzędników państwa.
A prokuratura krajowa już wydała komunikat, w którym zaprzecza sensacyjnym informacjom prezesa Mariana Banasia.
To był nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Na temat konfliktu NIK-u z resortem sprawiedliwości pojawił się również w popołudniowej rozmowie w RMF FM. Gościem Bianki Mikołajewskiej był pełnomocnik Mariana Banasia Marek Chmaj. Jednym z wątków wniosek do Sejmu o powołanie właśnie tej komisji śledczej. Posłuchajmy.
W tym wniosku zwróciliśmy uwagę na 4 zasadnicze kwestie. Pierwsza kwestia, która dotyczy bezpośrednio pana Mariana Banasia, to namawianie osób, które przebywają lub przebywały w areszcie tymczasowym, aby te osoby zeznawały na niekorzyść pana Banasia w sytuacji, kiedy te osoby nie miały informacji o jakichkolwiek negatywnych czynnościach czy jakichkolwiek faktach, które miałyby panu Banasiowi szkodzić. A zatem można uznać, że te oświadczenia tych osób wskazują, iż mogło dojść do przestępstwa nakłaniania do składania fałszywych zeznań.
Czy może pan stwierdzić, co to są za osoby konkretnie? Bo mowa była o tym, że jakieś osobiste relacje wiążą pana Banasia z tymi osobami. Czy to są członkowie rodziny pana Mariana Banasia? To jest syn pana Mariana Banasia?
Nie, to nie jest syn, to nie są członkowie rodziny. Są to osoby prawie dla pana Banasia obce. Prawie. Są to osoby, których personaliów nie możemy wyjawić z uwagi na dobro tych osób i na toczące się postępowania, ale te osoby własnoręcznie podpisały oświadczenia, napisały je odręcznie. Mamy te oświadczenia. Co więcej, te osoby deklarują,
że... Ile tych oświadczeń jest?
tego nie mogę powiedzieć, bo to jest na tym etapie jeszcze tajemnicą, ale jest trochę. I te osoby, które napisały i podpisały te oświadczenia, zgadzają się na to, żeby przedstawić Komisji Śledczej szczegóły tych spraw i żeby zeznawać.
Czy to są osoby, które są w tej chwili tymczasowo aresztowane, czy to są osoby przebywające na wolności?
Osoby, które już przebywają na wolności, a były wcześniej tymczasowo aresztowane, te osoby miały propozycję, aby zeznawać za wolność. To znaczy, że areszt tymczasowy, wielomiesięczny, traktowano wydobywczo i miano oferować wolność tylko za to, aby zeznawać przeciwko panu Banasiowi.
I one miały zeznawać coś konkretnego, czy miały dowolność tutaj, jeżeli chodzi o inicjatywę zeznań?
Chodziło, z tego co widziałem, chodziło o zeznania, które miały pogrążać pana Banasia. Nawet sytuacje, kiedy te osoby na początku mówiły, że takie fakty nie są uznane.
Ale w jaki sposób pogrążać? Bo tam jest kilka wątków. Czy miały w sprawie związanej z jego świadczeniami majątkowymi zeznawać? Czy miały zeznawać, nie wiem, w sprawie jego działalności w KAS jako urzędnika, jako wiceministra, w jakich
nie
wątkach
mogę,
miały zeznać?
Niestety nie mogę tych wiadomości podać. W każdym razie chodzi o te czynności, które prowadziła prokuratura i które to czynności zostały wskazane we wniosku, który prokuratura złożyła do Sejmu o uchylenie immunitetu prezesowi NIK-u.
rmfon.pl. Polecam odwiedzić ten adres, bo mamy tam wszystkie nasze rozmowy czy wywiady w formie podcastów. A w radiu RMF24 bardzo szeroko cały ten temat opisał Roch Kowalski, nasz polityczny reporter. Michał Zieliński zapytał go, jak opozycja zareagowała na całą sytuację i czy trafiły do nich argumenty Mariana Banasia.
Po części, właściwie w zdecydowanej większości, chociaż politycy nadal z pewnym dystansem podchodzą do prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Po pierwsze ze względu na zarzuty, jakie padały pod jego adresem jeszcze w związku z krakowskimi inwestycjami i z kamienicą na Podgórzu, ale także dlatego, że opozycja uważa, że to oczywiście jest walka wewnętrzna w obozie rządzącym, chociaż Marian Banaś już do tego obozu nie należy. Zarzuty prezesa NIK-u są jednak poważne, są fundamentalne, można powiedzieć. Jak wspominałeś, ma on dysponować oświadczeniami od osób, które były zachęcane czy wręcz przymuszane przez prokuraturę do zeznawania na jego niekorzyść. To oczywiście jest cały czas, to są argumenty prezesa NIK-u. Po odmowie oskarżania, czy też przyczyniania się do oskarżeń pod adresem Mariana Banasia, miały być te osoby nawet przetrzymywane dalej w aresztach wydobywczych. To oczywiście element sporu Mariana Banasia ze Zbigniewem Ziobrą i z Prawem i Sprawiedliwością. Sporu, który trwa od miesięcy i którego kolejną odsłonę właśnie obserwujemy. Poza PSL-em, który ma złożyć wniosek w sprawie powołania Komisji Śledczej, pozostałe ugrupowania opozycyjne deklarują, że taką inicjatywę poprą, ale ani Koalicja Obywatelska, ani Lewica na razie nie zapowiedziały, że same z inicjatywą będą wychodzić. W tej sprawie ludowcy muszą więc liczyć na pomoc innych ugrupowań, bo sami nie mają wystarczającej liczby posłów, by taki wniosek o powołanie Komisji Śledczej złożyć.
PiS rzucił od wszystkie służby państwa tylko po to, aby pana Banasia uciszyć. To był człowiek przecież z tego obozu politycznego. To był człowiek, o którym jeszcze nie tak dawno mówili jako o kryształowym Marianie. Dziś chcą go za wszelką cenę uciszyć, więc myślę, że PiS jeszcze większą cenę zapłaci, żeby tylko Banaś przestał mówić.
Przekonywał sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Przy ewentualnym głosowaniu w Sejmie, no obóz rządzący, który posiada teraz taką kruchą większość, raptem dwóch bądź jednego głosu w parlamencie, będzie musiał być maksymalnie zmobilizowany, żeby do powołania Komisji Śledczej nie doszło. O ile oczywiście wniosek trafi w ogóle pod głosowanie, bo marszałek Sejmu może też go przetrzymywać w sejmowej właśnie zamrażarce. Politycy PiS-u już odnieśli się do tych argumentów Mariana Banasia i przekonują, że potrzeby powoływania Komisji Śledczej w ogóle nie ma, bo Marian Banaś jako prezes Najwyższej Izby Kontroli jest niewiarygodny. W nieoficjalnych rozmowach politycy opozycji też przyznają, że szans na powołanie takiego zespołu śledczego w tej kadencji Sejmu nie ma, ale jak tłumaczą, próbę warto przynajmniej podjąć.
A wszystkie najistotniejsze fakty sprawdzajcie w RMF FM, w RMF 24 i na naszej stronie w sieci. A my pozostajemy w pobliżu resortu sprawiedliwości. Jego szef, minister Zbigniew Ziobro, zapowiedział, że zwróci się do polskiego rządu o rozważenie podjęcia procedury prawnej pozwania Niemiec przed TSUE. Powodem ma być naruszenie traktatów Unii Europejskiej przez upolitycznienie sądownictwa. Ziobro podkreślił, że niemieckie sądy orzekają także w sprawach dotyczących polskich przedsiębiorców i obywateli. Jesteśmy w ramach Unii Europejskiej. Te zasady muszą być wspólne i muszą być rygorystycznie przestrzegane, zaznaczył. Teraz porównanie, jakiego dokonał wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Zwrócił on uwagę, jak wygląda organ, który nominuje sędziów w Polsce, a także w Niemczech. Cytuję. W Polsce wiodący głos względem tego, kto może być w Polsce sędzią, mają sędziowie. Nikt w Polsce nie zostanie sędzią, jeśli nie ma istotnej akceptacji środowiska sędziowskiego. Natomiast w Niemczech nie ma ani jednego sędziego w odpowiedniku organu, który wskazuje sędziów do Sądu Najwyższego. Kontynuujemy temat sądownictwa, bo jak wiecie, coraz więcej sądów musi rezygnować z rozpraw, bo pracownicy protestują. Do tej sytuacji również odniósł się właśnie minister sprawiedliwości. Nie będziemy się spotykać z protestującymi pracownikami sądów i prokuratur, deklaruje Zbigniew Ziobro. Do protestów włączyli się już pracownicy 74 sądów w całym kraju, a z wokandy spadają kolejne rozprawy.
Pojawiło się jedno środowisko motywowane politycznie, które prowadzi, dalej oceniam to, marginalny protest. Ten proces nie przyniesie efektu. Nie będziemy się spotykać z osobami, które prowadzą działalność dyktowaną politycznie, inspirowaną partyjnie. Wśród osób, które są donatorami akcji, to są też osoby, media o tym pisały, które jako polityczne bynajmniej uchodzić nie mogą.
A przypomnę, że protestujący pracownicy sądów i prokuratur chcą m.in. wzrostu wynagrodzeń o 12%. W podsumowaniu dnia teraz o innych rozmowach w sprawie Turowa. Powrót do polsko-czeskich negocjacji w sprawie Turowa możliwy jest dopiero po zmianie rządu w Czechach. Takie jest stanowisko polskiej dyplomacji. Nieoficjalnie do tych informacji dotarł nasz dziennikarz Paweł Balinowski. Po zmianie rządu. Czyli kiedy?
Dobre pytanie. Jeżeli chodzi o to, kiedy zbierze się ten nowo wybrany przez Czechów parlament, a właściwie nowo wybrana przez Czechów izba poselska, czyli izba niższa tego parlamentu, no to ta izba zbierze się 8 listopada, ale to jeszcze nie oznacza utworzenia rządu. To może jeszcze potrwać. Czescy komentatorzy tak ostrożnie szacują, że w grudniu się być może uda ten nowy rząd utworzyć, może przed świętami, a ci bardziej pesymistyczni komentatorzy mówią nawet o tym okresie poświątecznym, ale trzymając się tych takich obiektywnie najbardziej możliwych możliwości, jakkolwiek źle to brzmi, to jednak grudzień przed świętami powinien ten czeski rząd się ukonstytuować.
Paweł, ale czy to jest rzeczywiście konieczny warunek? Dlaczego nasi dyplomaci uważają, że nie da się wcześniej rozmawiać?
Wydaje się, że jest to konieczny warunek, między innymi dlatego, że obecny, odchodzący już czeski rząd nie będzie chciał raczej zawierać żadnych umów międzynarodowych, no bo do tego sprowadzałoby się podpisywanie jakiegokolwiek porozumienia w sprawie Turowa, czy negocjowanie jakiegokolwiek porozumienia przed odejściem, no bo to by dawało podstawy nowemu czeskiemu rządowi, czyli rządowi złożonemu z obecnej opozycji, do podważenia tych porozumień i mogłoby się okazać, że może nowej władzy niekoniecznie podoba się to, co wynegocjowała władza stara, no i oni nie będą chcieli tego przestrzegać, będą chcieli jakoś to odkręcać, odwracać, więc takiego ryzyka w Czechach nikt nie chce podejmować, również dlatego, że dla Czechów sprawa Turowa to nie jest jakaś pierwszorzędna historia, to znaczy to jest raczej regionalny problem, który trzeba rozwiązać, ale nikomu tak na dobrą sprawę się nie spieszy, no bo właściwie Czesi wiedzą, że tak czy siak w końcu się z nami dogadają, ale to nam zależy na czasie.
No właśnie, oni nie muszą przecież płacić kar. No a my cały czas tracimy.
Tak, tak, my musimy płacić kary, znaczy jeszcze ich nie płacimy, ale są na nasz poczet, na nasze konto naliczane, to jest 500 000 euro dziennie. Od 20 września zdaje się, w tym momencie to jest chyba 14,5 miliona euro na nasze konto zaliczone, no i ten licznik będzie bił, myślę, że można sobie policzyć, ile to będzie, na przykład przy założeniu, że w połowie grudnia powstanie nowy rząd, a jeszcze przecież to chwilę potrwa, zanim nowy rząd zwróci się do nas, albo my się do niego zwrócimy i usiądziemy do stołu negocjacyjnego i wynegocjujemy. Tak więc te 14,5 miliona to chyba jest ułamek tego, co w przyszłości najprawdopodobniej będziemy musieli za sprawę Turowa zapłacić.
To był Michał Zieliński, który rozmawiał z Pawłem Balinowskim w radiu RMF 24. Nie żyje Colin Powell, były amerykański sekretarz stanu i przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. Zmarł z powodu powikłań związanych z COVID-19. Miał 84 lata. Według rodziny był w pełni zaszczepiony. Sylwetkę Colina Powella przypomni nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
Powell był pierwszym w historii USA czarnoskórym sekretarzem stanu. To jeden z najbardziej znanych amerykańskich wojskowych i polityków. Weteran z Wietnamu. Służył 35 lat w armii USA. W 2001 roku został powołany przez prezydenta George'a W. Busha na stanowisko sekretarza stanu USA. 12 listopada 2004 roku po zwycięstwie Busha w kolejnych wyborach prezydenckich złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. W 2012 chwalił Obamę za walkę z terrorystami z Al-Kaidy i wysiłki na rzecz zakończenia wojny w Afganistanie. Poparł Baracka Obamę, który wówczas walczył o prezydenturę z republikańskim kandydatem Mittem Romneyem.
Wracamy do kraju. Protestujący w białym miasteczku w Warszawie medycy zapraszają na spotkanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Chcą rozmawiać o szansach na porozumienie i realizację ich postulatów. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z wiceszefem Komitetu Protestacyjnego doktorem Arturem Drobniakiem. Pojawia się pytanie, co teraz? Jakie są plany pracowników ochrony zdrowia?
Medycy liczą, że to najnowsze zaproszenie dla prezesa PiS spowoduje, że spotka się z nimi premier Mateusz Morawiecki lub inni przedstawiciele rządu.
Może pan prezes zobliguje innych członków rządu do tego, żeby jednak sprawami ochrony zdrowia zająć się bardziej poważnie.
Medycy wysłali też dzisiaj do siedziby Prawa i Sprawiedliwości propozycję porozumienia. Deklarują też, że Białe Miasteczko będzie działać dalej, a jeśli nie będzie teraz reakcji rządu, mogą zaostrzyć protest i na przykład masowo brać zwolnienia lekarskie.
We wtorek bardzo ważna debata w Parlamencie Europejskim na temat kryzysu praworządności w Polsce i prymatu unijnego prawa, podczas której eurodeputowani będą zadawać pytania polskiemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Ma to związek z niedawnym wyrokiem Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który, przypomnę, zakwestionował niektóre artykuły Traktatu Unii Europejskiej i wyższość prawa unijnego nad prawem krajowym. Z czym może liczyć się polski premier, gdy będzie musiał stanąć na mównicy? O tym już nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą, w rozmowie z Michałem Zielińskim.
No na pewno nie będzie to ciepłe przyjęcie, a może to być nawet dla niego trudna przeprawa. Na pewno będą trudne pytania. I tak na przykład chadecy z Europejskiej Partii Ludowej mówią, że będą pytać o sytuację prawną, w jakiej znajduje się Polska, o to, czy to już jest wyprowadzanie Polski z Unii, czy nie. Z kolei chadecy będą tu bardziej się zwracać do Komisji Europejskiej i Rady Unii, będą żądać stanowczych działań, będą żądać uruchomienia mechanizmu warunkowości. Przypomnę, że on już obowiązuje od 1 stycznia, ale komisja jeszcze go nie wprowadziła w życie. Będą się domagać rozpoczęcia procedury o naruszenie unijnego prawa, a nawet zamrożenia czy kontynuowania trzymania w zamrażalce tych środków z Krajowego Planu Odbudowy. W takim tonie będą przemawiać też i zieloni, i liberałowie, no oczywiście europejscy konserwatyści i reformatorzy, do których należy PiS, no będą bronić polskich władz i polskiego premiera.
Kasiu, jak to ma wszystko wyglądać? Wiadomo, kiedy się ma zacząć, jak to będzie przebiegać, kto zacznie, kto skończy i tak dalej?
Tak, ma zacząć się o 9 rano. Będzie ta debata bardzo długa, będzie trwała 4 godziny i premier Mateusz Morawiecki nie otworzy tej debaty, ani nie podsumuje. I to o to zabiegali eurodeputowani, zwłaszcza o to, żeby nie podsumował, żeby nie miał tego ostatniego głosu. Pierwszy będzie przemawiał przedstawiciel Rady, potem Komisji, potem właśnie polski premier, następnie będą szefowie frakcji, potem będą szeregowi eurodeputowani, potem znowu premier będzie mógł odpowiedzieć na te pytania. Kwestia tutaj, którą sobie wszyscy zadają, czy on będzie rzeczywiście odpowiadał na pytania, czy to będą jakieś monologi wygłaszane i potem będzie znowu Rada, Komisja i będą szefowie frakcji skończą tą debatę.
Kasiu, ja mówiłem na początku o tym wystąpieniu sprzed 6 lat premier Beaty Szydło, kiedy zaczynały się te kłopoty Unii Europejskiej z Polską i wtedy premier mówiła, że nie ma zbyt wiele pytań, więc najwyraźniej problem nie jest duży. No teraz problem jest na pewno duży. Jakie będzie miała znaczenie ta debata?
No gigantyczny problem, no jest właśnie. Naprawdę jest gigantyczny. Nikt tego nie ukrywa. Dowiedziałam się, że nawet szefowie państw i rządów będą przysłuchiwać się tej debacie. Merkel, kanclerz Merkel czy przewodniczący Rady Europejskiej. Bo jak mówią, od przebiegu tej debaty będzie wiele zależało, czy będzie zależała sama nawet atmosfera na szczycie Unii, który rozpoczyna się kilka dni później, w czwartek i w piątek. I z kolei od tej debaty, zarówno od tej debaty w parlamencie, jak i później tego, co wydarzy się na szczycie, będzie zależało to, w jaki sposób komisja będzie dalej działać. Komisja musi mieć poparcie i parlamentu, i rady, żeby móc działać. Jeżeli premier Morawiecki nie wycofa się, nie pokaże takiej pojednawczej twarzy, no to na pewno sytuacja się zaostrzy. Można spodziewać się, że na szczycie no nie tylko premier Holandii, Mark Rutte, który już zapowiedział, że podniesie tą sprawę, ale także inne kraje dołączą do takiego chóru. Będzie to bezprecedensowe, dlatego że na szczycie na razie po raz pierwszy w zasadzie skrytykowano tak otwarcie Viktora Orbana i to trwało prawie półtorej godziny, taka połajanka. No Polska do tej pory, szefowie państw i rządów unikali takiej bezpośredniej konfrontacji, żeby to na szczycie takie rzeczy się odbywały. To się odbywa z reguły na niższych szczeblach. Jeżeli by do tego doszło, to będzie to bezprecedensowe, bardzo kompromitujące dla Polski. No i zobaczymy potem, jak to się właśnie przełoży, jakie wnioski z tego wyciągnie Komisja Europejska, czy otrzyma, że tak powiem, wiatru w żagle i będzie dalej wstrzymywać Krajowy Plan Odbudowy i dołączy do tego inne sankcje, czy no, jest oczywiście też taka możliwość, premier wszystkich przekona i Komisja wtedy się wycofa. Ta druga możliwość jest raczej mało prawdopodobna.
Słuchajcie faktów RMF FM i zaglądajcie na naszą stronę rmf24.pl. Tam wszystkie informacje podajemy od razu. Najpewniej w tym tygodniu dojdzie do zmian w polskim rządzie. Tak mówił prezes PiS-u w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM. W takim razie bardzo ważne pytanie wprost. Kto powinien stracić stanowisko?
Pan kogo by wymienił?
Wszyscy powyżej 60 i 50 roku życia. Ludzie urodzeni może po 90 roku, może mogliby dojść w końcu do władzy. Ludzie młodzi, chętni nauki. Może ktoś, niekoniecznie, może mogą być to tylko i wyłącznie ludzie z Polski, mogą być z polskim obywatelstwem, są też ludzie zagraniczni, którzy chcieliby coś tu zrobić, a wie pani, no fajnie, że będziemy zarabiać 4000, jak pan Kaczyński odejdzie z polityki, tylko że za chleb będziemy płacić 20 zł.
No wie pani, nie za bardzo się polityką interesuje, ale tam jest pół do wymiany.
Wie pani, ja za bardzo nie siedzę w tych sprawach, także trudno mi coś powiedzieć w tym temacie. Wie pani, po prostu nie zajmuję się tymi sprawami, przykro mi bardzo.
Kogo by pan w tym rządzie wymienił na kogoś innego, nowego?
Nikogo w tym rządzie, a zwłaszcza pana premiera Kaczyńskiego. Jego nie widzę w tym rządzie. I całego rządu PiS-owskiego.
Czyli pan by w ogóle cały rząd wymienił, tak?
Oczywiście. Jedynie jeszcze takim słusznym człowiekiem, który mógłby wrócić, bo został wyrzucony, to został pan Gowin. Dla mnie to też taka chorągiewka, ale chorągiewka, ale jest z tej całej obsady, z tej całej ekipy takim rzeczy człowiekiem konkretnym. A najbardziej widziałbym pana Trelę w rządzie, naszego posła łódzkiego. Widzę go już teraz.
No ja ciekaw jestem, jakie jest wasze zdanie w tym temacie. Piszcie do nas na fakty@rmf.fm. A z łodzianami rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka. Jest zgoda Rządowej Rady Medycznej na podanie trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 wszystkim pełnoletnim. Co wydarzy się dalej? I kiedy na przykład 45-latek będzie mógł zgłosić się na przypominające szczepienie? O tym Michał Dobrałowicz.
Rada Medyczna teraz wyda formalną rekomendację. Sprawa, jak ustaliłem, jest już niemal przesądzona. Ministerstwo Zdrowia też jest pozytywnie nastawione do rozszerzenia grupy osób uprawnionych. Będzie tylko jeden niezmienny warunek, by dostać trzecią dawkę. Od ostatniego szczepienia przeciw koronawirusowi cały czas będzie musiało minąć co najmniej pół roku. To przyznaje jeden z ekspertów Rady Medycznej, profesor Krzysztof Tomasiewicz.
Problemu z trzecią dawką za chwilę nie powinno być, natomiast tym elementem decydującym będzie okres odstęp od poprzedniej dawki szczepionki.
Czyli w praktyce nawet jeszcze w październiku osoba, która skończyła właśnie 45 lat, a od jej podstawowego szczepienia minęło 6 miesięcy, może uzyskać prawo do dawki przypominającej.
Przypomnę, że ostatniej doby mieliśmy ponad 1,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. To jest o 70% więcej niż tydzień temu. Tak jest u nas, a u naszych południowych sąsiadów? 5 słowackich powiatów położonych przy polskiej granicy zostało zakwalifikowanych do strefy czarnej. To znaczy, że w nich sytuacja pandemiczna jest najgorsza. Te powiaty to Czatca, Kysuckie Nowe Miasto, Stara Lubownia, Bardejów i Świdnik. O pandemicznej sytuacji na Słowacji Maciej Pałachicki.
Niemal cała Słowacja jest czarna, bordowa i czerwona. Tylko 12 powiatów na południu kraju zyskało status pomarańczowy, czyli taki, w którym sytuacja jest umiarkowanie dobra. Najwięcej zakażeń jest na północy kraju, czyli wzdłuż naszej granicy, gdzie znajduje się najwięcej powiatów czarnych i bordowych. W tych rejonach już od kilku tygodni brakuje miejsc w szpitalach dla chorych na COVID-19 i są oni przewożeni do innych województw. U naszych południowych sąsiadów kolejna fala zachorowań coraz bardziej przyspiesza, a jest tylko nieco ponad 45% mieszkańców.
A teraz bardzo ważna informacja z Czech. Prezydent tego kraju, Miloš Zeman, nie jest w stanie wykonywać obowiązków arokowania. Co do poprawy stanu jego zdrowia są niepewne. Tak napisał w poniedziałek przewodniczący Senatu, powołując się na lekarzy Centralnego Szpitala Wojskowego w Pradze. W związku z tym Senat rozpocznie procedurę odebrania uprawnień prezydentowi. Informacje w tej sprawie zebrał również Maciej Pałachicki.
Miloš Zeman przebywa w szpitalu od poprzedniej niedzieli, gdzie trafił tuż po ogłoszeniu wyników wyborów do czeskiego parlamentu. Dotąd nie informowano o stanie jego zdrowia. O taką informację wystąpił jednak przewodniczący czeskiego Senatu Miloš Vystrčil i ujawnił ją na dzisiejszej konferencji prasowej. Zapowiedział też, że rozpocznie procedurę odebrania prezydentowi jego uprawnień. Do tego potrzebne jest poparcie obu izb czeskiego parlamentu. W tej sytuacji uprawnienia do powołania nowego premiera przejdą na drugą osobę w państwie, czyli przewodniczącego Izby Deputowanych.
Po wielu miesiącach pandemicznej przerwy Włosi zapraszają do szusowania na stokach, które, co tu dużo mówić, należą bez wątpienia do europejskiej czołówki. Na beztroską jazdę bez obostrzeń nie ma jednak co liczyć, bo powrót na stoki ze względu na trwającą pandemię odbywa się na określonych zasadach. Nasz dziennikarz Rafał Miczajewski przypomina, o czym trzeba pamiętać, wybierając się na narty właśnie do Włoch.
Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, żeby jeździć tam we Włoszech na nartach, no trzeba być w pełni zaszczepionym. Przypomnę, że na mocy rządowego dekretu przyjętego przed rozpoczęciem sezonu narciarskiego, wstęp na wszystkie obiekty narciarskie, na wszystkie stoki we Włoszech jest możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu albo covidowego paszportu potwierdzającego pełne zaszczepienie, albo na podstawie negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Temu obowiązkowi nie podlegają jedynie dzieci poniżej 12 roku życia. Wszyscy, bez względu na wiek, w przestrzeniach wspólnych, takich jak chociażby restauracje na stokach czy kolejka linowa, muszą za to obowiązkowo nosić maseczki. No i tutaj nie ma przebacz. Na stokach mają i już pojawiają się policjanci, którzy będą kontrolować przestrzeganie nowych przepisów. Oprócz tego włoskie władze, żeby uniknąć tłumów przed kasami, zdecydowały także, że skipasy na stoki będzie można kupić jedynie przez internet.
A które stoki we Włoszech już są otwarte?
Narciarzy zaprasza już na przykład popularny kurort Czerwinia na włosko-szwajcarskim pograniczu. Tam wyciągi uruchomiono w sobotę i frekwencja rzeczywiście dopisała. Niestety trzeba się jednak liczyć z tym, że na włoskich stokach no, jest naprawdę drogo. Dla przykładu za taki jednodniowy skipas umożliwiający jazdę na Czerwini dorosły musi zapłacić ponad 60 euro, a tygodniowy bilet, na podstawie którego możemy korzystać ze stoków na tej górze, to wydatek rzędu już 300 euro.
W Polsce drogie paliwa, we Włoszech narty, nie dla każdego. Wszędzie ta wszechobecna drożyzna. No, musimy się trzymać za portfele, co poradzić. To był Rafał Miczajewski i Michał Zieliński, a ja bardzo dziękuję za dzisiaj. Michał Gardia, skłaniam się i słyszymy się w jutrzejszym podsumowaniu dnia.